Jest dziś ze mną Sergiej Podus, przedstawiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prywatnie pochodzący z Charkowa i od 5 lat mieszkający w Polsce. Rozmawiamy w czwartek 17 marca, równo 3 tygodnie od agresji Rosji na Ukrainę. I właśnie o tym, jak dziś w obliczu wojny powinien zachować się odpowiedzialny biznes, będziemy rozmawiać. Polskie przedsiębiorstwa od razu zaangażowały się w pomoc. I chciałabym zapytać na początek o to, czy wciąż możemy mówić o tym po tych 3 tygodniach, że biznes w Polsce zdaje ten egzamin z przyzwoitości?
Dzień dobry. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie i taką możliwość. A nawiązując do pani pytania, mi się wydaje, że biznes teraz jest bardzo mocno zaangażowany w pomaganie Ukrainie. To pomagania w szerokim zakresie, ponieważ tych form pomocy jest bardzo, bardzo dużo i mi się wydaje, że po tych 3 tygodniach widzimy takie prawdziwe zaangażowanie, nie tylko jakieś marketingowe działania, które miały miejsce może być na początku, w pierwszych dniach, ale te 3 tygodnie pokazały w sumie, że firmy starają się podchodzić do tego w sposób strategiczny, holistyczny i działają jednak właściwie.
Kiedy rozmawialiśmy przy okazji artykułu, który ukazał się na iKen.pl, użył pan takiego sformułowania jak warwashing, analogicznie do greenwashingu, który oznacza tylko pozorne działanie na rzecz środowiska. Czym byłby warwashing?
No, znaczy warwashing, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ pojęcie warwashingu pojawia się coraz częściej w przestrzeni medialnej w tych ostatnich 3 tygodniach. Moim zdaniem warwashing polega na tym, to jest taką praktyką biznesową, kiedy biznes, firmy twierdzą, że coś robią dla Ukrainy, czyli państwa objętego wojną i twierdzą, że robią bardzo dużo, a tak naprawdę w rzeczywistości to nie ma miejsca. Warwashing tak naprawdę jest nieetycznym działaniem firmy, które przede wszystkim trzeba potępiać. No i tutaj, jak pani wspomniała, jest analogią z greenwashingiem, czyli greenwashing to są praktyki mające na celu ochronę środowiska naturalnego, a warwashing to robienie sobie wizerunka na temacie wojny w Ukrainie. I przykładami warwashingu są na przykład te liczne zmiany logotypów na niebiesko-żółte kolory, czy tam jakieś deklaratywne oświadczenie, które tak naprawdę no, nie pomagają wprost Ukrainie. Oczywiście są bardzo dobrym aktem solidarności, ponieważ Polska jest krajem solidarności, ale tak naprawdę potem w perspektywie te firmy nie działają już w rzeczywistości tak dobrze, jak oni to komunikują. Czyli reasumując, można powiedzieć, że warwashing jest taką asymetrią pomiędzy faktycznymi działaniami firm, a działaniami komunikacyjnymi, czyli taka zła proporcja, którą w sumie możemy obserwować od lat też w innych obszarach. Pinkwashing, greenwashing, etc.
Mhm. Mówimy właściwie o trudnych zagadnieniach z zakresu etyki biznesu, na które często nie ma jednoznacznej, słusznej odpowiedzi, więc pozwolę sobie dopytać i pogłębić ten temat. Czy właściwie, kiedy firmy jedynie nagłaśniają swoje działania, nie możemy też mówić o tym, że ich działania są pozytywne i słuszne, no bo przecież zachęcają do pomocy.
Warwashing polega na tym, że rób mało, a mów o tym głośno. I oczywiście też warto wziąć pod uwagę, że teraz biznes okazał się w ekstremalnie trudnej sytuacji. I ta cała komunikacja powinna być bardzo spójna i wyważona. I czasami oczywiście specjaliści i specjalistki, które się okazali w takiej sytuacji, no nie potrafią sobie zachowywać się odpowiednio. Ja mogę to zrozumieć, ponieważ no, sytuacja jest ekstremalnie trudna. To jest super wyzwanie i z tym wyzwaniem żyjemy od 3 tygodni. 3 tygodnie to jest bardzo mało.
A jak w takim razie uniknąć warwashingu?
No to przede wszystkim dobrą radą jest transparentność. I to transparentność na każdym etapie realizacji takiej pomocy. Czyli jeśli załóżmy, że jakaś firma realizuje zbiórkę środków wśród pracowników, to trzeba na każdym etapie informować o tym społeczeństwo. Ponieważ jak nie ujawniamy na przykład kwoty środków, to będzie słabe. I tu będzie ryzyko warwashingu. Dlatego transparentność na każdym etapie i też warto zwrócić uwagę, że trzeba nawiązać jak najwięcej współprac. Są bardzo ważne współprace międzysektorowe, ponieważ fajnie, jak biznes sam realizuje jakieś działania, jakieś fajne programy, ale jeśli biznes nawiąże współpracę z jakąś wartościową organizacją pozarządową, no to automatycznie zmniejsza ryzyko, ponieważ organizacja pozarządowa, która się specjalizuje na takim wsparciu i takiej pomocy, może pokierować w dobrym kierunku, może wesprzeć firmę i wskazać kierunek, w którym trzeba iść.
W takim razie, czy konsumenci umieją rozpoznać greenwashing? Przepraszam, warwashing?
Tak. Analizując to, co teraz się dzieje na mediach społecznościowych, w przypadkach, kiedy firma realizuje takie działania mające na celu wspieranie Ukrainy w obliczu wojny, a nie obcinają kontaktów biznesowych w Rosji czy w Białorusi, to widzę, że ta reakcja konsumentów jest dosyć twarda. Widzimy te grillowania, kolokwialnie mówiąc, widzimy jak negatywne komentarze pod każdym postem i tak dalej. I mi się wydaje, że w takiej ekstremalnie trudnej sytuacji właśnie kształtuje się ten konsument obywatelski, który jest częścią społeczeństwa obywatelskiego, ale jednocześnie z tym już rozumie, że jego decyzja jako klienta, jako konsumenta też ma wpływ na rzeczywistość. I on może głosować swoim portfelem na jakieś firmy. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze i to jest pozytywnym skutkiem wojny, jeśli w ogóle można mówić o pozytywnych skutkach w tak okropnej i obrzydliwej sytuacji, ale mi się wydaje, że to jest dosyć dobra zmiana społeczna i możemy zobaczyć tę zmianę w perspektywie. Mi się wydaje, że za 3-2 lata konsumenci, i to polscy konsumenci, ponieważ Polska też jest bardzo mocno dotknięta tą wojną, już będą mądrzejsi i będą w sposób bardziej odpowiedzialny podchodzić do wyboru produktów czy usług. Więc moim zdaniem na obecnym etapie polscy konsumenci i polskie konsumentki są dosyć odpowiedzialni i reagują jednak na te hipokryzje, które są od czasu do czasu pojawiają się wśród biznesu.
Mhm. No tak, tak jak mówimy, to dopiero 3 tygodnie. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja jak najszybciej się uspokoi i rozwiąże, ale już dziś wiemy, że pewne jej konsekwencje będą z nami na dłużej. I pytanie, jakie chciałabym zadać, to co biznes powinien robić, myśląc o strategiach pomocowych w średnim i długim okresie?
Tak, to jest też bardzo dobre pytanie, ponieważ od tych 3 tygodni obserwujemy ogromny ogruch serca, akty solidarności, wszyscy nagle chcą pomagać i to jest bardzo dobrze i ja chciałbym też podziękować całemu polskiemu narodowi za to, ponieważ to jest ogromne wsparcie dla mojego kraju, ale jednocześnie z tym nie wiemy, kiedy ta pomoc się skończy, ponieważ rozumiemy, że kiedy to jest, ten temat żyje w mediach, on jest pospolity, on jest aktualny, wszyscy chcą działać, ale jak, broń Boże, ta wojna potrwa jeszcze tam, nie wiem, przez jakiś czas, może być, jest takie ryzyko, że to zaangażowanie będzie mniejsze. Dlatego mi się wydaje, że firmy dzisiaj, odpowiedzialny biznes, który ja dzisiaj mam okazję reprezentować, ma już dzisiaj założyć sobie w strategiach biznesowych te średnio i długofalowe działania. Starać się już zmienić swoje strategie biznesowe w taki sposób, żeby w przyszłości na przykład też mieć jakieś programy, projekty i budżety na realizację takich działań, dobrych praktyk w obliczu wojny w Ukrainie. No i też tu mam nadzieję, że już w tym momencie możemy rozmawiać na taki temat jak odbudowa Ukrainy. Jednak musi potem powstać ten plan Marshalla, ten plan odbudowy Ukrainy i mi się wydaje, że też inwestorzy mogą już dzisiaj się zastanawiać, nawet nie mogą, a powinni już dzisiaj się zastanawiać nad tym, jak w przyszłości im właściwie działać. I to jest bardzo ważne. Oczywiście są i ważne, żeby jak wszyscy autorzy i autorki piszą, pomaganie nie jest sprintem, tylko maratonem. I to jest bardzo dobre określenie. Czyli teraz działamy, ale też miejmy z tyłu głowy to, że w przyszłości też ta pomoc się przyda. I ta pomoc będzie bardziej złożona i bardziej skomplikowana.
No właśnie, bo w pierwszym odruchu organizowaliśmy zbiórki żywności, zbiórki darów i pieniędzy. Ale na dłuższą metę ta pomoc będzie musiała być inna i warto też się zastanowić, co kiedy wyczerpią się środki finansowe. One też są przecież ograniczone. Jak wówczas biznes może wspierać Ukraińców, którzy na przykład przyjechali do Polski, ale też tych, którzy zostali w kraju?
No po pierwsze, biznes może już teraz wprowadzać praktyki mające na celu wspieranie konsumentów i konsumentek w obliczu wojny, ich i rodzin, na przykład pracowników z Ukrainy, którzy już dzisiaj tu się znajdują. To są liczne przykłady, jak duże sieci telefonii komórkowej radykalnie obniżyły koszty połączeń z Polski do Ukrainy. To jest bardzo ważne dla mnie też. Ja mam rodzinę w Charkowie, to jest bardzo ważne. Albo największe polskie banki zredukowały te marże za przelewy z Polski do Ukrainy i to też jest bardzo ważne pod tym kątem, że to jest przydatne nie tylko dla osób, które mają rodziny w Ukrainie i przekazują im jakieś środki, ale też dla Polaków, którzy chcą pomóc i przekazać jakieś środki w NGOsy ukraińskie i nie muszą płacić tych marży. To jest bardzo fajne, ale jednocześnie z tym, jak środki się skończą, a wiadomo, że budżety nie są gumowe, są ograniczone, mi się wydaje, że tu bardzo dobrym kierunkiem jest wolontariat kompetencyjny. Ja sam prywatnie wspieram uchodźców, jestem wolontariuszem i widzę, jak ogromne zapotrzebowanie jest w różnego rodzaju usługach. Zaczynając od na przykład nauką języka polskiego, to jest bardzo potrzebne, ponieważ no, ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, w ogóle no, nie odnajdują się na razie w tej przestrzeni polskiej z językiem polskim. Tak samo bardzo duża liczba ludzi potrzebuje wsparcia psychologicznego i firmy też mogą to zapewnić, ponieważ zwłaszcza firmy, które się specjalizują na tym, ale też ogromne jest zapotrzebowanie na sprzęt. Sporo firm wymienia ten sprzęt albo ma w leasingu i mi się wydaje, że zwłaszcza firmy z branży technologicznej, IT, mogą wspierać uchodźców, przekazując im sprzęty elektroniczne, laptopy, smartfony, słuchawki, bardzo dużo, ale też mogą wesprzeć wolontariat kompetencyjny w usługach elektronicznych, czyli IT. Na przykład napisać jakieś oprogramowanie, czy pomagać tym ludziom w znalezieniu pracy. I to jest bardzo fajne, ponieważ my robimy to, co umiemy najlepiej, to, gdzie jesteśmy zatrudnieni. I wolontariat pracowniczy, a szczególnie ten wolontariat kompetencyjny, chyba jest dobrym kierunkiem pomagania Ukrainie, kiedy środki się skończą.
Czyli to, co właściwie często mamy najcenniejsze, nasze kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Tym też warto się dzielić.
Tak jest.
Chciałabym zapytać również o przykłady takich firm, które faktycznie dziś pokazują poziom w pomaganiu. Są dobrymi przykładami tego, jak warto pomagać i robić to etycznie.
Mhm. No, jeśli chodzi o konkretne przykłady, to tu nie mogę nie wspomnieć na przykład o grupie IKEA i grupie Inga, które podjęły decyzję o wstrzymaniu działalności IKEA w Rosji i Białorusi. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale też dobrym przykładem jest decyzja firmy LPP, która postanowiła po pierwsze ściągnąć rodziny pracowników z Ukrainy, co jest bardzo istotnym, ale też przekazać dosyć dużą kwotę na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących schronienie na terenie Trójmiasta, gdzie właśnie ta firma realizuje swoją działalność. No też, jak wspomniałem, duże banki takie jak BNP Paribas, Bank Polska czy Santander Bank Polska, które znieśli te opłaty za przelewy, no i sieci telefonii komórkowej takie jak T-Mobile, Orange Polska bardzo dobrze to realizują, ale też nie mogę nie wspomnieć o decyzji grupy PZU, która relokalizowała pracownic i pracowników z terenów dotkniętych wojną i jednocześnie zapewnia im pracę i mieszkanie w Polsce. Taka sama decyzja jest w firmie Deloitte.
No właśnie, wspomina pan o pracownikach, którzy zostali przeniesieni do Polski, ale to także wiele osób, które do Polski uciekło, szukając schronienia przed wojną, więc można powiedzieć, że kolejnym dużym wyzwaniem, jakie stoi teraz przed biznesem, to stworzenie miejsc pracy, które będą czekać na te osoby.
No i to stworzenie miejsc pracy w środowisku, gdzie jest normalnie zarządzanie, gdzie jest zarządzanie różnorodnością i inkluzją, ponieważ no, wiadomo, że gdzie nie ma takich praktyk, powiedzmy, antydyskryminacyjnych, czyli miejsca pracy, które nie są dostosowane dla osób, które na przykład nie posługują się językiem polskim, no to będzie niemożliwe. Dlatego tak naprawdę teraz też trzeba postawić na tą różnorodność, inkluzję w miejscu pracy, ponieważ no za jakiś czas uchodźcy i uchodźczynie, którzy są dzisiaj w Polsce, no będą szukali pracy i firmy muszą zapewnić im te miejsca pracy. I takie miejsca pracy, które będą dostosowane, które będą odpowiednie dla tych osób.
Czyli to, co już padło w dzisiejszej rozmowie, nie sprint, a maraton.
A maraton.
Pomoc, w której pamiętamy, że będzie ona potrzebna na dłuższą metę, choć wszyscy trzymamy kciuki za to, by konflikt jak najszybciej się skończył. Musimy wiedzieć, że jego konsekwencje będą z nami dłużej i będziemy z nimi przez dłuższy czas musieli się mierzyć, no a nieodzowną rolę w tym procesie będzie odgrywał biznes. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był ze mną Sergiej Podus z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i był to podcast o biznesie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.